Witam wszystkich serdecznie. Po takim pięknym kirtanie jest taka trudna tutaj rola dla wykładowcy, bo już wszystko zostało wyśpiewane, serca oczyszczone. No więc będę się starał jak mógł, ale ciężka rzecz. W każdym bądź razie pocieszam się tym, bardzo dziękuję. Pocieszam się tym, że omawianie filozofii to też kirtan, bo kirtan to również dotyczy wykładu. Kirtan to znaczy według definicji gloryfikacja najwyższego Pana. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. I sobie przeczytamy dzisiaj werset z Chaitanya Charitamrity. Może najpierw razem zaintonujemy. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Przeczytamy sobie werset Adilila, rozdział drugi, tekst numer jeden. Sri Chaitanya Prabhum Vande Balopiyat Anugrahat Tarenamamata Graha Vyaptam Siddhanta Sagaram. I teraz tłumaczenie wersetu i objaśnienia Jego Boskiej Miłości Śrila Prabhupady. Ofiaruję moje pokłony Śri Chaitanyi Mahaprabhu, dzięki łasce którego nawet nieposiadające wiedzy dziecko może przepłynąć ocean ostatecznej prawdy, który pełen jest krokodyli różnych teorii. Objaśnienia. Dzięki łasce najwyższej osoby Boga, Śri Chaitanyi Mahaprabhu, został Dzięki łasce Śri Chaitanyi Mahaprabhu nawet niedoświadczony chłopiec, nieposiadający wykształcenia, może zostać wybawiony z oceanu niewiedzy pełnego różnego rodzaju filozoficznych doktryn, które są niczym niebezpieczne zwierzęta wodne. Filozofia Buddy, sporne prezentacje Gyanich, system jogi Patanjaliego i Gautamy, systemy filozofów, takich jak Kanada, Kapila, Dattatreya, są niebezpiecznymi stworzeniami w oceanie niewiedzy. Dzięki łasce Śri Chaitanyi Mahaprabhu prawdziwe zrozumienie istoty wiedzy można mieć poprzez unikanie tych niechcianych poglądów i przyjęcie lotosowych stóp Kryszny za swój ostateczny cel życia. Wielbimy zatem wszyscy Pana Śri Chaitanyę Mahaprabhu za Jego miłosierną łaskę dla uwarunkowanych dusz. Teraz zgodnie z tradycją sobie wyintonujemy modlitwy, żeby mówca był pokorny i słuchacze, i żeby był taki piękny przepływ wiedzy. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Vilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupah Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guroh Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayoshi Vanchakalpata Rubyascha Kripa Sindhu Bhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Dzisiaj obchodzimy przepiękne święto Gaura Purnima. W 1486 roku, wtedy wypadało to według zachodniego kalendarza 14 marca, w momencie mniej więcej tak jak teraz, gdy wschodził księżyc, pojawił się pan Chaitanya. No i taka aranżacja jest chyba nieprzypadkowa, że wtedy kilkaset lat temu było zaćmienie księżyca, no i teraz również dzisiaj często się to zdarza, ale mamy też dzisiaj zaćmienie księżyca. No jak jest zaćmienie księżyca, to wszyscy, prawda, mieszkańcy, którzy mieszkali w Indiach, zwykle biorą kąpiel w świętych rzekach, żeby przeciwdziałać jakiemuś niewłaściwemu wpływowi takiego zaćmienia. No i tak też było wtedy. I pan Chaitanya, mówiliśmy o tym wiele razy, nieprzypadkowo wybrał sobie akurat taką chwilę na to, żeby się pojawić, ponieważ wtedy ci ludzie kąpali się w Gangesie, prawda, w Nawadwip, no i intonowali święte imiona. Także wibracje były wspaniałe. No i pan Chaitanya, jako że pojawił się jako Yuga Awatara, on wprowadził na szeroką skalę ten ruch Sankirtana jako Yuga Dharma, zbiorowego intonowania świętych imion. Dlatego też wybrał sobie właśnie taki czas, gdy wszyscy intonowali. Także bardzo pomyślne to jest. I oczywiście wiele znakomitych gości przybyło z tej okazji do Navadvip. I pan Chaitanya dostał wiele imion. Chaitanya to było imię dopiero dane przez Ishwary Puriego w momencie inicjacji. Miało to miejsce w Varanasi, przepraszam, w Gai, gdy pan Chaitanya tam się udał na pielgrzymkę po śmierci swojego ojca. Natomiast tutaj dostał imię Nimai, bardzo pięknie imię, które dostał od swojej mamy, jako że urodził się pod drzewem Nim. Natomiast Ilambara Chakravarti, bardzo uczony astrolog, który mógł przewidzieć, że to nie jest zwykłe dziecko, dał imię Bishwambara, ten, który utrzymuje wszystko. Ojciec dał mu imię Gauranga, jako że miał, to dziecko miało piękny złoty kolor cery. No a gopi w pewnym czasie dały mu następny przydomek Gaurahari, ponieważ on, gdy płakał, to gdy one intonowały święte imiona, to imiona Hari, prawda, Krishna i tak dalej, no to wtedy on przestawał płakać i się zaczynał uśmiechać. No więc stąd złote dziecko Gaura i on, prawda, przestaje płakać, gdy się intonuje imiona Hari. Także Gaurahari. On oczywiście przy różnych okazjach opowiadaliśmy, prawda, o różnych rozrywkach pana Chaitani. A dzisiaj chciałbym troszeczkę inny temat poruszyć, a mianowicie chciałbym pogloryfikować troszeczkę baktów pana Chaitani z tej okazji, ponieważ pan Chaitania jest bardziej zadowolony, gdy gloryfikuje się jego wspaniałych Vaishnavów, niż jego samego. I chciałbym powiedzieć o tym, że stało się w kilkaset lat po odejściu pana Chaitani z tej planety, wpływ czasu, szczególnie w Kali Yudze, jest bardzo mocny. I tak jak to w Bhagavad Gita Krishna mówi, vam parampara praptam imam rajarshayo viduhsa kaleneha mahata yoganashtah parantapa, że tą wiedzę o rozwoju duchowym poznaje się w systemie parampara, ale z powodu wpływu czasu ta wiedza została rozproszona. Tak było pod koniec Dwapara Yugi i tak też się stało w XIX wieku. Otóż oczywiście było wielu znakomitych baktów po odejściu pana Chaitani jeszcze w trakcie jego życia. I rzeczywiście, jak wiemy, to był dzień narodzin pana Chaitani z początkiem Złotej Ery. Ale mimo wszystko w tej Złotej Erze są również fale. Jest również pewien pan, najwyższy plan najwyższego pana, jak się będzie to wszystko rozwijać. Oczywiście było sześciu Goswamich, prawda? Później Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Baladeva Vidyabhushana. Bardzo wzniosłe osoby, którzy nauczali bardzo prężnie, którzy rzeczywiście i oczywiście najpierw sam wpływ pana Nityanandy Chaitani Advaity, prawda, którzy szerzyli ruch Harinama Sankirtana w całych Indiach. Ale później, jak już powiedziałem, no taki jest niestety wpływ czasu w świecie materialnym, że ten czas ma destrukcyjne właściwości, niszczy wszystko. I tak się złożyło, że w XIX wieku takie ogólne pojęcie o tym, generalne pojęcie o tym, jakie były tak naprawdę nauki pana Chaitani, jakie zasady, jakie były standardowe pisma, do których się odwoływał pan Chaitania, to wszystko znała tylko niewielka garstka bardzo zaawansowanych Vaishnavów, którzy rzeczywiście sami podążali zgodnie z zasadami, żyli czysto, nauczali jak tylko mogli i po prostu szerzyli ten ruch Sankirtana, ale ogół ludzi był zwiedziony przez to, że było kilka czynników, które wpłynęły na to, że właśnie, że ten prawdziwy przekaz został rozproszony. Otóż jednym z tych czynników były czynniki zewnętrzne, takie tak zwane materialne. Jak wiemy, w Indiach wtedy było panowanie brytyjskie. I Brytyjczycy, oni promowali własną kulturę, własną filozofię, oczywiście chrześcijaństwo. I mówiliśmy o tym już wiele razy, że naprawdę większość z nich to byli bardzo wielcy szowiniści, niektórzy nawet rasiści, niektórzy bardzo poniżali Wedy, poniżali całą kulturę wedyjską, poniżali cały przekaz kulturalny, filozoficzny, religijny Indii, po to, żeby oczywiście określone swoje cele uzyskać. I tak, to był taki zewnętrzny powód. Wtedy szkoły były prowadzone przez Anglików czy Szkotów, prawda? Nasz prawopad uczęszczał do Scottish Church College, czyli do uczelni, która była prowadzona przez Szkotów, prawda? I tam oczywiście nauczano przede wszystkim filozofii czy religii chrześcijańskiej, filozofii zachodniej, zachodnich filozofów. Natomiast pomniejszano w bardzo znaczny sposób przesłanie, prawdziwe przesłanie wedyjskie. I wielu intelektualistów nawet z Indii, nie mówiąc o prostych ludziach, jako że chodzili do tych szkół prowadzonych przez Anglików, oni byli pod wpływem takiego zrozumienia, że to Wedy to przesądy, że tutaj rzeczywiście prawda, jest prawdziwa postępowa filozofia i tak dalej. Wielu dało się nabrać na to, szczególnie ludzi, którzy nie byli wychowani w ścisłych rodzinach Vaishnavów i nie znali prawdziwego przesłania Wed czy prawdziwego przesłania Pana Nityanandy Chaitani. Tak się działo nie tylko w Bengalu, ale również w pozostałych częściach Indii. I były różne, pojawiały się wśród indyjskich myślicieli, poetów, intelektualistów czy religionistów różne filozofie. Były to czasami mieszanki chrześcijaństwa z wedyjską myślą, czy islamu z wedyjską myślą. Były to różne mieszanki impersonalizmu. Były to przeróżne koncepcje i przeróżne ścieżki, które, czy procesy, które promowali ci myśliciele. I to był taki zewnętrzny, może materialny powód. Druga przeszkoda to była właśnie taka bardziej wewnętrzna. Chodzi o takie ludzi, którzy na zewnątrz, by się wydawało, praktykowali duchowe życie i głosili, że oni są zwolennikami, że są Gaudiya Vaishnavami, że są zwolennikami Pana Nityanandy i Chaitani, ale po prostu nie przestrzegali zasad, mieli jakieś bardzo dziwne swoje filozofie, różne obrzędy tantryczne, różne czy magiczne. Mieszali to wszystko z ruchem Sankirtana. Udawali bardzo zaawansowanych często w kirtanie, jako że oni grali rolę, że tak, my jesteśmy Gaudiya Vaishnavami. I po prostu mieli wyćwiczone różne symptomy ekstazy w czasie harinamów. Prawda, ronili łzy, trzęsło im się ciało, mieli drgawki, tarzali się w ziemi, tak po ziemi. Różne takie rzeczy się zdarzały i też wydawali czasopisma czy nawet książki z bardzo pokręconą filozofią. W samym Bengalu było kilkadziesiąt różnych takich tytułów, gdzie filozofia pana Chaitani była totalnie zniekształcona. Więc czasami nie dziwota, że tacy bardziej światli ludzie, prawda, wykształceni, prawda, oni nie znając ze źródeł tej filozofii, którą głosił pan Chaitanya, oni uważali, że ten ruch Sankirtana, ci Gaudiya Vaishnavowie, to jest jakieś trzeciej klasy religia, że to po prostu dla jakichś sentymentalistów, dla ludzi, którzy albo po prostu prawda, udają ludzi w wyrzeczonym porządku życia po to, żeby się mieć tanie utrzymanie. Prawda, bardzo wielu takich było po to, żeby po prostu w imię, popatrzmy, w imię tego transcendentalnego związku między Radą i Kryszną, oni uprawiali nielegalny fizyczny seks, czasami z wieloma partnerkami. To wszystko było w imię Gaudiya Vaishnavizmu. Nie miało to nic wspólnego z tym, czego ścisły sannyasin pan Chaitanya nauczał. I sześciu gosfamich i inni. Także tak to wyglądało i po prostu były pobierane opłaty za tak zwanych Vaishnavów, którzy mieli bóstwa i którzy brali opłaty za wejście do świątyni, żeby tylko utrzymać swoją rodzinę. Przeróżne były rzeczy, które zupełnie prawda, dawały bardzo złe wrażenie o tym, co to jest ruch Sankirtana, jaka jest prawdziwa filozofia pana Chaitani. I tak się stało, że tylko, jak już powiedziałem, garstka zaawansowanych Vaishnavów podążała prawdziwą ścieżką i starała się po prostu nauczać na taką skalę, jaką byli w stanie. W tym czasie, mimo że pan Chaitanya przyjął sannyasę, prawda, to po prostu zaprzestano w systemie Gaudiya przyjmowania sannyasy i zamiast tego przyjmowano Babaji Vesha. Sannyasa jest to taki bardzo bardziej ostrożny ashram, dlatego to jest ashram, to jest w systemie Varnashramy. I sannyasin nosi szafranowe szaty i on wtedy jest na świeczniku. Wszyscy wiedzą, jak on się powinien zachować, że powinien zachować celibat, że powinien kontrolować się, że powinien taki zasad przestrzegać takich, że to i tamto. Natomiast tu Babaji, białe szaty, poza systemem w ogóle, bez żadnej kontroli, to jest tak naprawdę system Babaji, dla nielicznych, dla kilku może bardzo wielkich paramahamsów, którzy już osiągnęli doskonałość, osiągnęli Krishna Prema i mogą intonować dzień i noc, tak jak Haridas Thakur, prawda? Więc to, że było takie, tak duża liczba przyjmowała porządek Babajiego, spowodowało to, że była bardzo zła opinia i to trwało naprawdę bardzo długo, ponieważ no, ci Babaji czasami byli bardzo, bardzo zdegradowani. Tylko nagabywali ludzie o pieniądze w nocy, partnerki, to, tamto, po prostu, a w dzień udawali, prawda, że robią Krishna Bhajan. I więc nie dziwota, że po prostu, że był ogromny był upadek prawda, znaczenia w społeczeństwie w Indiach, znaczenia ruchu Sankirtanu, znaczenia tej Yuga Dharmy dla naszych trudnych czasów. No i jak wiemy, gdy takie zakłócenia się pojawiają Yadahi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyuta Namadharmasya Tadatmanam Srijami Aham, że kiedy tylko i gdziekolwiek następuje zanik zasad religijnych, to ja pojawiam się osobiście, prawda, żeby ustanowić na nowo te zasady religijne. I Śla Prabhupada w znaczeniu do tego wersetu, on pisze, że Krishna może się sam pojawić, ale również może wysłać swojego upełnomocnionego reprezentanta czy reprezentantów. No i tak też się stało w tych bardzo trudnych czasach dla Vaishnava, dla społeczności Vaishnavów. 2 września 1838 roku pojawił się Bhaktivinod Thakur, wieczny towarzysz pana Chaitanyi. Pojawił się w miejscowości Ulagram, w okręgu Nadia, w Bengalu. I on rzeczywiście potrafił dokonać czegoś, co wydawałoby się naprawdę niemożliwe dla jednej osoby. Był niesamowicie upełnomocnioną osobą i potrafił zmienić bieg historii. Dzięki temu, że dzięki swojej czystości, dzięki swojej pracowitości, determinacji. On się nie zniechęcał, widząc, co się dzieje. Oczywiście na początku życie Bhaktivinoda Thakury, prawda, gdzie się urodził, w jakiej rodzinie i tak dalej, to się może wydawać czasami dziwne. Nie mam dzisiaj czasu, oczywiście nie będziemy, pewnie przy jakiejś okazji możemy sobie o tym porozmawiać. I jego tak zwana droga do tego, żeby odnaleźć wreszcie Gaudiya Vaishnavis jako wiodącą ścieżkę do jego w jego życiu, to są rozrywki wiecznie wyzwolonych dusz. I to Prabhupad tłumaczy. Prabhupad dawał kiedyś taki wykład w Londynie, chyba w rocznicę pojawienia się Bhaktivinoda Thakury. On mówi, że cytował taki werset, który pan Chaitanya wypowiedział, że nie jest możliwe dla zwykłych ludzi, żeby zrozumieli działania wiecznie wyzwolonej osoby, prawda, czy czystego bhakty. I rzeczywiście oni grają taką rolę po prostu, że oni poszukują, czasami się zmagają, czasami, prawda, różne w ich życiu są tak zwane zawirowania, ale to nigdy nie są zawirowania spowodowane przez Mahamaję. To są tylko ich rozrywki spowodowane przez Yogamaję. Z Bhaktivinoda Thakur, gdy po pewnym czasie miał bardzo barwne życie i od największego bogactwa, gdzie urodził się w takim bogactwie, że dzieci, czyli rodzeństwo i Bhaktivinoda Thakur mieli specjalnego słonia, żeby na festiwalach ich woził, specjalnie słoń dla dzieci, dla wożenia dzieci, prawda, w tej rodzinie. Od takiego bogactwa, gdzie po prostu, że gdzie kilkuset żandarmów w czasie festiwali, prawda, ubranych, prawda, bogato, trzymało straż, prawda, taką honorową przy tych festiwalach, które organizowano, aż do wtedy, gdy naprawdę był w wielkiej biedzie i tak dalej. To po prostu takie barwne życie i studiował różne filozofie, poznał chrześcijaństwo, był wszechstronnie wykształcony, był geniuszem, różne filozofie zachodnie, no i wreszcie doszedł do tego, że Śrimad Bhagavatam daje naprawdę, jest to ta księga, która daje esencję wiedzy wedyjskiej, że jest to najwyższa ścieżka i to, co dał nam pan Chaitanya dla Kali Yugi, ten ruch Sankirtana. No i zaczął tak prężnie nauczać, tłumaczył wiele książek, dawał tyle wykładów, po prostu organizował tyle harinamów. Po prostu, i to były tak potężne harinamy dzięki temu, że on żył tak czysto, że on był tak zadedykowany. On po prostu miał tak olbrzymi wpływ, że on zmienił ten bieg historii. I po prostu i wielu intelektualistów nareszcie, czytając te artykuły, księgi, tłumaczenia, komentarze, które napisał Bhaktivinoda Thakur, zaczęło dostrzegać, że tutaj jest właśnie to, że to jest prawda. Zaczęli go doceniać, zapraszać i tak dalej. Stał się bardzo zaawansowanym Vaishnavą, Bhaktivinoda Thakur. I wtedy, gdy Bhaktivinoda Thakur już odnalazł tą swoją ścieżkę, wtedy właśnie to nauczanie niesamowicie wzrosło. On miał wspaniałego syna, o którego się modlił, prawda? Bhaktivinoda Thakur modlił się o to, żeby mu Najwyższy Pan zesłał kogoś do pomocy, no i pojawił się jego syn, prawda? Bimal Prasad, późniejszy Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, i podjął tą jego misję i kontynuował ją. I Bhaktivinoda Thakur, on napisał wiele wspaniałych dzieł, szczególnie w Bengali, ale też pisał w sanskrycie. Był rzeczywiście wspaniałym poetą, wspaniałym filozofem. Napisał wiele zbiorów pieśni i te pieśni stanowią esencję całej naszej filozofii. To nie są zwykłe pieśni. To są niesamowite dzieła filozoficzne. I rzeczywiście Bhaktivinoda Thakur odnalazł Chaitanya Charitamrita. Wyobrażacie sobie takie czasy, że nie było. Bhaktivinoda Thakur szukał przez 8 lat. Wyobrażacie sobie? Nie mógł znaleźć. Szukał po całych Indiach autoryzowanego wydania Chaitanya Charitamrita, gdzie wszystko było w odpowiedni sposób tłumaczone i komentowane. Żeby były komentarze po prostu poprzednich aczariów, żeby nie były skorumpowane, zmienione. A tak się działo. Było wiele tych egzemplarzy Chaitanya Charitamrity, gdzie filozofia była po prostu spaczona, wypaczona. Ale znalazł to, napisał, wydał to, napisał piękne komentarze Vishwanatha Chakravartiego Thakura, i również swój komentarz w Bengali dołączył do Chaitanya Charitamrity. Po prostu w dwa wydania aż Bhagavad Gita, też z autoryzowanymi komentarzami, prawda? I tak wiele różnych dzieł, które sam napisał, wspaniałe dzieła, gdzie po prostu przedstawił bardzo, bardzo wzniosłą naszą filozofię i prawdziwą, i bardzo potężną. Także Bhaktivinoda Thakur, gdy już, prawda, odnalazł tą swoją ścieżkę Vaishnava i oddał się jej całym sercem, zaczął się modlić o to, żeby mógł znaleźć guru, Vaishnava guru. Jak wiemy, pan Chaitanya, prawda, mówi: Brahmande, Brahmite Kona, Bhagyavan Jiva, Guru Krishna, Paye Prasad, Bhakti Lata Bija. Prawda, że dzięki, że uwarunkowana dusza, prawda, w wielu wszechświatach, przez wiele wcieleń wędruje, przez różne wszechświaty, przez różne planety i tak dalej. I gdy spotka, ma to szczęście spotkać guru, prawda, może dostać to nasiono Bhakti Lata, nasiono służby oddania. No i też właśnie dostał guru, prawda, Bhaktivinoda Thakur. On miał taki kontakt z duchowością, z panem Chaitanią. Kilka razy właśnie miał takie właśnie bardzo piękne, wspomina to, olśnienia. No i dostał inicjację Vaishnava Diksha od Vipina Vihari Goswamiego. On był w bona fide sukcesji uczniów, która pochodziła od Janavi Devi. Była to małżonka pana Nityanandy. I po inicjacji Diksha minęło trochę lat. Bhaktivinoda Thakur bardzo nauczał dużo. No i w 1880 roku, gdy przybył do Vrindavan, spotkał po raz pierwszy Jagannatha Dasa Babajiego. Jagannath Das Babaji, kolejna świetlana postać, prawda, w naszej Sampradayi. I po pewnym czasie Bhaktivinoda Thakur przyjął Shiksha od Jagannatha Dasa Babajiego. I w późniejszym okresie życia był kierowany właśnie przez niego i u niego przyjmował instrukcje. I dlatego też Jagannath Das Babaji, on jest u nas w sukcesji uczniów, prawda, w sukcesji Shiksha, jako przedstawiany jako guru Bhaktivinoda Thakury. I jako że dzisiaj mamy dzień pojawienia się pana Chaitani, to również chciałbym wspomnieć o tym, że Bhaktivinoda Thakur odkrył to miejsce Yoga Pit. Niektórzy z naszych przyjaciół teraz też są w Mayapur i dzisiaj pewnie odwiedzili Yoga Pit. Prawda? Więc nie zawsze tak było. To miejsce było nieznane. Był rok 1887 i wtedy Bhaktivinoda Thakur oczywiście wtedy miał bardzo wysoką pozycję. Był urzędnikiem sądowym w rządzie Anglików. No i żył w Bengalu, ale zapragnął udać się do Wrindavan i zaczął myśleć o tym transferze, żeby tam mógł się udać, żeby tam mógł znaleźć posadę i przybyć do Wrindavan. Ale wtedy pan Chaitanya we śnie mu powiedział: nie, do Wrindavan udasz się, ale ja mam dla ciebie misję, którą powinieneś spełnić dla mnie tutaj w Navadvipie. No i przekazał mu, że Bhaktivinoda Thakur powinien odkryć jego miejsce pojawienia się. No i wtedy Bhaktivinoda Thakur posłuchał oczywiście polecenia pana Chaitani. No i wtedy on miał posadę w Srirampur w Bengalu, ale załatwił sobie transfer do Krishnanagar. Krishnanagar jest bardzo blisko Navadvipy. I tam dostał tą posadę. No i tuż przed, właśnie gdy przybył do Krishnanagar i chciał właśnie zająć się właśnie odkrywaniem miejsca pojawienia się pana Chaitani, ale też innych miejsc związanych z rozrywkami pana Chaitani w Navadvipie. Takie dostał polecenie. Ale na nieszczęście zachorował. Popatrzmy, jakie było podejście do tego, do choroby czystego bhakty. On po prostu nie mógł nic jeść przez 40 dni, wyobrażacie sobie, on pił tylko mleko. I po prostu, ale mówił tak: o, to jest dobrze, że są te trudności. To znaczy, że odniosę sukces w tej mojej misji w Navadvipie. To jest podejście czystego bhakty, prawda, do tych przeciwności. No i rzeczywiście, gdy tylko przybył do Navadvipy, do Rani Damarshala, wtedy tam ofiarował panu Chaitani pierwsze ziarno, 14 dni zjadł je i wyzdrowiał. No i rozpoczął poszukiwania. Oczywiście kilka dni musiał spędzać w Krishnanagar, jako sędzia tam, prawda, pracował, ale po prostu starał się 2 czy 3 dni w tygodniu przybywać do Navadvipy i kontynuować poszukiwania, gdzie się urodził pan Chaitanya. No i zaczął od przeglądania starych dokumentów. Jak wiemy, on był bardzo wysokim urzędnikiem, miał dostęp do różnych archiwów, prawda, pod rządem Anglików. No i przeglądał dokumenty, mapy i tak dalej. No i co odkrył, że miasto Navadvipa, to które teraz się nazywało Navadvipa i że tam niektórzy właśnie Vaishnavowie po to, żeby niejako zawiadować miejscem urodzin pana Chaitani, żeby czerpać z tego zysk, oni okrzyknęli to miejsce, że to jest prawdziwe miejsce urodzin pana Chaitani. ale to było na zachodniej stronie Gangesu. To było w dzisiejszym mieście Navadvipa i Bhaktivinoda odkrył, że ta lokalizacja dopiero nastąpiła 100 lat wcześniej, czyli mniej więcej 1788 rok. No, pan Chaitanya, prawda, kilkaset lat wcześniej. Więc zaczął po prostu studiować dokumenty, zaczął przeglądać te mapy. No i również w terenie zaczął rozmawiać z wieloma ludźmi, zaczął, prawda, odwiedzać przeróżne miejsca. No i kiedyś, gdy przebywał w Rani Dharmashala, on tam miał swoją kwaterę w Navadvipie, to wtedy był to wieczór i on był synem Kamal Prasad i z pewnym jeszcze urzędnikiem. I siedzieli w trójkę na werandzie i to już było po zmierzchu, było ciemno. No i wtedy Bhaktivinoda Thakur zobaczył niejako wielką budowlę po drugiej stronie Gangi, tam gdzie jest dzisiejsze Majapur, nasza świątynia iskonowa, rozświetloną wspaniale, blask emanował. No i zapytał się swojego syna Kamala i Kamal powiedział: tak, widzę. Zapytał się urzędnika: widzisz to? Nie, nie widzę. Więc to mu dało do myślenia. No i udał się tam na drugą stronę Gangi. No i rzeczywiście to miejsce nazywane było Bala Digri. I to był dawny fort pewnego króla, miał na imię Lakshman Sen i tam były ruiny tego fortu. I tam po prostu on odkrył pagórek, starsi ludzie go tam zaprowadzili, który był porośnięty tylko tulasi. I muzułmanie, którzy tam byli, powiedzieli mu, że to jest bezużyteczny teren. Tutaj chcielibyśmy tu sadzić coś, jakieś rośliny pożyteczne, coś, nic nie rośnie, tylko tulasi może rosnąć. I to udało Bhaktivinodzie też do myślenia. I wtedy starsi Vaishnavowie powiedzieli mu, było takich kilku bardzo, bardzo zaawansowanych, którzy powiedzieli, że tak, że tutaj przybywają niektórzy Vaishnavowie i to jest uważane za miejsce pojawienia się Pana Chaitani. I wtedy Bhaktivinoda oczywiście potrzebował dowodów. On to robił bardzo systematycznie i zaczął rozmawiać z mieszkańcami Navadvip i okazało się, że ci mieszkańcy Navadvip, najstarsi, oni mówili, że ich rodzice, oni przybyli z Bala Digri, a inna nazwa była Majapur. Oni pamiętali tą nazwę, że z Majapur. Nasi rodzice tu przybyli z Majapur na tą stronę Gangi, tu się osiedlili. I teraz tu jest Navadvipa, tak się to nazywa. Więc no i wtedy znalazł właśnie Bhaktivinoda Thakur mapę z drugiej połowy XVIII wieku. I tam właśnie na tym miejscu on umiał czytać mapy, prawda, i widział dokładnie lokalizację. Tam, gdzie był ten pagórek, prawda, z tymi, pisało Shimayapura, Bala Digri. Więc tutaj już była wspaniała wskazówka. No i też w pismach było powiedziane, które pisma Vaishnavów, które pan Chaitanya studiował, że właśnie pan Chaitanya pojawił się na wschodniej stronie Gangi, czyli tam, gdzie było właśnie Majapur, Bala Digri. Ci bramini, którzy zawiadywali tym miejscem w Navadvipie, na zachodniej stronie Gangesu, oni byli bardzo zazdrośni i po prostu i bardzo dyskredytowali, starali się po prostu, bo im chodziło o pielgrzymów, o zyski i tak dalej, że oni utrzymywali, że nie, że to ich miejsce jest prawdziwe. No, ale wtedy Bhaktivinoda Thakur chciał też mieć takie z duchowych pism jakieś potwierdzenie. No i studiował Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Ratnakaram, Navadvipa Parikrama Padhati, przez Narakari Sarakara, Takure napisana i inne pisma. I rzeczywiście nareszcie w Bhakti Ratnakara natrafił na werset, który rozproszył wszelkie jego wątpliwości. A ten werset brzmi tak. Navadvipa madhye mayapura namesthan yathaya janmilen gaurachandra bhagavan. Navadvipa madhye, czyli w środku Navadvipy, mayapura name, miejsce, które się nazywa mayapura, sthan, to miejsce. Yathaya janmilen, tam, gdzie jest Yadha, tam, gdzie jest Janmilen, miejsce urodzin Gaurachandra Bhagavan, Bhagavana Gaurachandry. No i to właśnie już był ostateczny dowód. I rzeczywiście wtedy Bhaktivinoda Thakur postanowił już to ogłosić i postarać się już dać światu to prawdziwe miejsce, gdzie się urodził pan Chaitanya. Ale do tego jeszcze, jako że Bhaktivinoda Thakur znał taką etykietę, więc poprosił o potwierdzenie bardzo zaawansowanego Vaishnavę, o którym mówiłem, jego Shiksha Guru Jagannatha Dasa Babaji'ego, który był nazywany przywódcą Vaishnavów, Sarva Bauma, Vaishnava Sarva Bauma, prawda? Ten tytuł zresztą pochodzi od Bhaktivinoda Thakura, dlaczego Dasa Babaji'ego? Bo on wiedział, że potrzebny jest jeszcze dowód właśnie osoby żyjącej. Bhaktivinoda był sam bardzo skromny wobec siebie, ale po prostu chciał jeszcze potwierdzenia od kogoś, tak jak Jagannatha Das Babaji, słuchajcie, to był osoba, która była zarówno we Vrindavan uważana za najznioślejszą, jak i w Mayapur, jak i w Navadvipie. Jagannatha Das Babaji, on prawie całe życie swoje spędził także 6 miesięcy we Vrindavan i 6 miesięcy w Navadvipie. A pod koniec życia, co zrobi Jagannatha Das Babaji? Ja jestem tak upadły, że nie nadaje się tutaj we Vrindavan. To jest miejsce dla wyzwolonych Vaishnavów. Ja pokornie udam się i tam tylko będę w Navadvipie. I dlatego on już na ostatnie lata przeniósł się tylko do Navadvipy. Taki był pokorny, że on miał Krishna Prema. On po prostu, gdy on robił harinamy, po prostu setki, tysiące się przyłączali do niego. On jeszcze przed Bhaktivinodem Thakurem, on żył tak czysto jako Babaji ze swoim guru Madhusudanem Das Babaji w Suryakund, we Vrindavan. I on po prostu niesamowitą miał moc. On po prostu, ludzie się przyłączali, płakali, jak on intonował. I Bhaktivinoda Thakur właśnie go zobaczył, jak już powiedziałem, w 1880 roku pierwszy raz. I wtedy już Jagannatha Das Babaji miał ponad 100 lat i to grubo. Różne są szacunki o jego wieku. Niektórzy mówią, że się urodził około 1760-1750. Prawdopodobnie mógł żyć 145 lat. Niektóre źródła podają mniej. No, w każdym razie, gdy Bhaktivinoda Thakur go zobaczył we Vrindavan i on po prostu niesiony w koszyku, bo już wtedy miał powiedzmy 120 lat przynajmniej, według tych szacunków 1880 rok. I wtedy po prostu on wyskoczył z tego koszyka, on był niesiony przez Bihariego, przez swojego sługę na plecach. Wyskoczył z tego koszyka i zaczął intonować i skakać w górę, intonować hari, hari, hari. Więc to była taka osoba. I dlatego Bhaktivinoda Thakur się udał do niego. I go poprosił właśnie. Jego filozofia była bardzo prosta, że Kryszna jest bardzo miłosierny. Radha jest bardziej miłosierna niż Kryszna. Pan Chaitanya jest jeszcze miłosierniejszy niż Radha. A święte imię Gaura jest jeszcze bardziej miłosierne niż Gaura. Niż Gaurachandra jako osoba. No i dlatego też po prostu on zamieszkał już w Nawadwipie. Jak wiemy, ma bardzo fajny, emocjonalny, bardzo uduchowiony związek z Bhaktivinodą Thakurą. No i wtedy Bhaktivinoda Thakur według pewnych źródeł nie powiedział mu Bhaktivinoda Thakur, dlaczego go zabiera, ale poprosił go, żeby się udał z nim. I on mu nie powiedział nic. No i właśnie był to rok 1888 i wtedy Bihari niósł go w koszyku na plecach, no nie? I on miał oczy zamknięte, bo musiał sobie powieki otwierać, żeby cokolwiek widzieć. I nic nie widział, ale gdy przybyli na to miejsce, gdzie był ten wzgórze porośnięte tulasi, wtedy on wyskoczył z tego koszyka i zakrzyknął w Bengali: "Ej, to Nimai Janma Bumi!" Tak, to jest miejsce urodzin Nimaja. Po prostu nawet nie widząc tego i nie wiedząc, po co go Bhaktivinoda Thakur tam po prostu zaprosił, no nie, że on tam przybył. No i wtedy już dla wszystkich Vaishnavów stało się to jasne, bo były wszelkiego rodzaju dowody. Jak widzimy, Bhaktivinoda Thakur to jest taki przykład, jak on był pracowity, jak doskonały w tym swoim. I też w swojej pracy literackiej, w przekładach, on po prostu rzeczywiście podążał ściśle za poprzednimi acharyami, za prawdziwym, prawda, tym przesłaniem pism świętych, Bhagavatam, prawda, Chaitanya Charitamrity, Bhakti Rasamrita Sindhu, Jivy Goswamiego i tak dalej. Także i później Bhaktivinoda Thakur po tym odkrył bardzo wiele miejsc. Właśnie to była jego misja. Odkrywał te miejsca w całej Nawadwipie, w 9 wyspach. No i w 1890 roku napisał to słynne, co my czytamy do dzisiaj, prawda, jak się udajemy na pielgrzymkę do Nawadwipy, Shri Navadvipa Dhamma Mahatmya, to swoje dzieło. I po prostu nauczał bardzo prężnie. Słuchajcie, ja mam tylko 4 minuty, muszę skończyć punktualnie. Bo wiecie dlaczego? Dlatego, bo jest 10 samych porcji słodyczy, 10 rodzajów słodyczy, a tam muszę w kuchni przekładać. Muszę być tam o 7. Także nie będę już wam mówił o szczegółach, ale chcę wam tak tego. I jeszcze tylko powiem, że w 1894 roku on się udał na emeryturę. Zaprzestał już służby całkowicie dla Anglików i żebrał od drzwi do drzwi na budowę świątyni w Yogapith. I tą świątynię, którą do dzisiaj odwiedzamy, właśnie dzięki niemu zaczęto budowę. Znaleziono tam bóstwo Adokshadża Vishnu, które zaawansowani aczariowie poznali, że to było bóstwo czczone przez, to wyzwolone dusze oświadczyły, przez ojca pana Chaitanyi Jagannatha Mishra. To był jeszcze jeden dowód na to, że to jest to miejsce autentyczne, dowód archeologiczny. No i 21 marca, uwaga, 1895 rok, Gaura Purnima, ceremonia instalacji bóstw. Tysiące uczestników, po prostu ludzi z całych Indii, których Bhaktivinoda Thakur dzięki swojej niezłomnej determinacji, bardzo ciężkiej pracy, on sypiał kilka godzin na noc, pisał, nauczał, podróżował, jeździł, harinamy organizował, przybyli. No i zainstalowano wtedy bóstwa pana Chaitanyi Vishnupriyi i wtedy, prawda, później inne bóstwa. No i tak to właśnie się stało z tą świątynią. No i dzisiaj mamy 2 kilometry od tej świątyni, mamy naszą wspaniałą świątynię iskonową, prawda, w Mayapur. Także bardzo wam dziękuję. Minuta będzie arati. Śliczne dzięki. I żeście okazali tyle tolerancji dla upadłej duszy. I jak zwykle kończę tym stwierdzeniem, że jeżeli coś powiedziałem właściwego, to tylko łaska moich guru. Natomiast jeżeli coś powiedziałem niewłaściwego, to wybaczcie i proszę przy okazji mnie, prawda, możecie, że tak powiem, no jak to się mówi? Skorygować. O właśnie, to jest dobry. Hare Krishna. Shishi Gaura Nitai Ki Jai. Shila Prabhupada Ki Jai. Sadhu Sangha Ki Jai.